440/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu dotyczy obszaru we wschodniej części miasta, obszaru położonego w rejonie Szczepankowa. Jest to obszar o powierzchni około 52 hektarów. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania, obszar ten w większości jest przede wszystkim przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, niską, z usługami podstawowymi, położony na obszarze o szczególnych warunkach środowiska przyrodniczego. Również przez ten obszar wyznaczona jest droga klasy zbiorczej, natomiast studium zawiera określenia co do dopuszczalnych parametrów zabudowy na tym terenie. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium. Wpisuje się w program strategiczny Mieszkajmy w Poznaniu. Celem tego planu przede wszystkim było uruchomienie terenów do tej pory niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także uporządkowanie i umożliwienie zagospodarowania terenów już zagospodarowywanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego. Projekt planu zgodnie ze studium to przede wszystkim obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale także wyznaczone dwa obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Są to obszary, na których już takie funkcje się znajdują. Zostały wyznaczone również drogi publiczne i drogi wewnętrzne, a także obszary zieleni publicznej z wodami powierzchniowymi, obszary, na których przebiegają rowy. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Prognoza skutków finansowych podaje wartość dodatnią. Koszty uchwalenia planu to przede wszystkim koszty modernizacji dróg, a także wykupów pod drogi, widoczne tutaj w tej tabeli. Natomiast zyski miasta to przede wszystkim zyski z potencjalnej sprzedaży terenów miejskich na tym obszarze. Projekt planu przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia, a także był wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 12 pism z uwagami. Dało to w sumie 12 uwag, z których 7 zostało przyjętych przez prezydenta miasta. 11 uwag prezydent nie uwzględnił, a 2 uwagi uwzględnił częściowo. Państwo radni otrzymaliście wszystkie uwagi nieuwzględnione przez prezydenta w liście nieuwzględnionych uwag dołączonej do projektu uchwały, a także prezydent wraz z projektem uchwały przekazał projekt załącznika numer 2, czyli projekt rozpatrzenia uwag przez Radę Miasta, z którą państwo radni mogliście się zapoznać wraz z całą dokumentacją, która została przekazana przez prezydenta. Te uwagi były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Jeżeli będzie taka wola państwa radnych, to oczywiście omówię poszczególne uwagi dokładniej. Uchwalenie tego planu miejscowego umożliwi, zgodnie z celem, który był przyjęty na początku przystąpienia do prac, na zagospodarowanie, zabudowę terenów do tej pory niezabudowanych oraz uporządkowanie terenów zabudowywanych na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Proszę w związku z tym państwa radnych o akceptację propozycji rozstrzygnięcia uwag przedstawionej w projekcie załącznika numer 2 oraz przyjęcie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw i 4 osoby wstrzymujące się od głosu. Zapytam teraz, czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić. Pan radny Łukasz Mikuła, przewodniczący komisji.
Dziękuję bardzo. Nie tyle może uzupełnienie opinii do tego konkretnego projektu, co chciałem się podzielić ustaleniami z ostatniej Komisji Polityki Przestrzennej dotyczącymi sposobu procedowania nad planami miejscowymi na sesjach Rady Miasta. Szanowni Państwo, mamy pewne rozbieżności w orzecznictwie sądowym sądowo-administracyjnym dotyczące tego, w jaki sposób powinny być plany miejscowe rozpatrywane na sesjach Rady Miasta. Obecny sposób, który stosujemy do tej pory, nie został w żaden sposób zakwestionowany przy żadnym z naszych planów, czyli taki, w którym uwagi zgłoszone do projektu planu rozpatrujemy niejako w jednym głosowaniu z przyjęciem całego planu. Niemniej pojawia się także w orzecznictwie inna nieco linia orzekania właśnie sądów, które wskazują, że to rozpatrywanie uwag być może powinno być przez Radę Miasta niejako podejmowane w odrębnym głosowaniu jeszcze przed zatwierdzeniem całości planu. I przyjmując pewne argumenty, które zostały przez Dyrekcję Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawione na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej, komisja zarekomendowała Radzie przyjęcie takiego właśnie sposobu rozpatrywania planów miejscowych, w którym w jednym głosowaniu byśmy rozpatrywali uwagi złożone do projektu planu, a dopiero po przyjęciu tego rozstrzygnięcia dotyczącego uwag byśmy głosowali nad całością planu, przy czym proponujemy, żeby co do zasady głosować te uwagi w całości, natomiast oczywiście nadal zostaje możliwość składania przez indywidualnych radnych, przez kluby czy przez komisję wniosków dotyczących rozpatrzenia konkretnego pojedynczej uwagi. I to rekomendacje przekazujemy panu przewodniczącemu.
Dziękuję bardzo. To bardzo ważne uzupełnienie i bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za tą uwagę. Jak państwo zapewne pamiętają, każda uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego ma taki załącznik, który jest zatytułowany Rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania. Jest to propozycja rozstrzygnięcia uwag zgłoszona przez prezydenta. Tak jak pan przewodniczący powiedział, zgodnie z literą zapisu w ustawie o planowaniu przestrzennym, głosując nad uchwałą, jednocześnie akceptowaliśmy to rozstrzygnięcie. Teraz, zgodnie z sugestią Komisji Polityki Przestrzennej, po dyskusji, która odbyła się w ubiegłą środę, tak już procedowała komisja w tym tygodniu i również na sesji, będziemy starali się to zrobić w dwóch głosowaniach. Najpierw będzie głosowanie dotyczące zaakceptowania rozstrzygnięcia dokonanego przez prezydenta w sprawie uwag wniesionych, a następnie głosowanie całości projektu uchwały. Wracając do... chyba, że w tej sprawie państwo mają pytanie. Wracam do projektu planu. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc debata indywidualna. Pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
Chciałam tylko dopytać, czy w związku z nowymi kompetencjami rad osiedli, czy ten plan był opiniowany na którymś z etapów przez Radę Osiedla i jaka była opinia?
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt planu, wszystkie projekty planów opiniujemy na tak zwanym opiniowaniu roboczym, kiedy zasięgamy opinii jednostek miejskich, gestorów sieci i również w tym czasie był opiniowany przez Radę Osiedla. Opinia była pozytywna.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Ja chciałbym namówić państwa do przyjęcia jednej z uwag, uwagi numer 12, Przypomnę Państwu, Rada już raz procedowała nad tym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przyjęła między innymi tą uwagę. Później w związku z opinią prawną dotyczącą faktu, iż plan z takim zapisem najprawdopodobniej przez wojewodę wielkopolskiego w trybie nadzorczym może być uchylony, Rada jak gdyby dokonała reasumpcji głosowania i ponownie dlatego zajmujemy się dzisiaj tymi uchwałami. Jednakże ja pozwoliłem sobie po ostatniej sesji, gdybym mógł poprosić o następny slajd, pozwoliłem sobie sprawdzić, jak wygląda funkcjonowanie i praktyka działania wojewody wielkopolskiego jako organu nadzorczego w stosunku do uchwalanych planów i zapisów dotyczących ewentualnego nakazu doprowadzenia mediów do nieruchomości. Jak Państwo pamiętacie, jeżeli nie, pozwolę sobie przypomnieć, uwaga ta dotyczy konieczności utworzenia kanalizacji deszczowej w związku z podtopieniami, które mają miejsce na Szczepankowie i oto Państwo macie opublikowany już po owym sławnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego numer 52, który, gdybym mógł poprosić następną stronę, w którym to wojewoda nie uchyla i akceptuje zapisy dotyczące, gdybym mógł poprosić całą stronę, to będzie wyraźnie widoczne, w którym wojewoda, o właśnie w tym żółtym widzicie Państwo jest podkreślone, tam jest wpisany nakaz doprowadzenia mediów do granicy działki, zanim rozpocznie się inwestycja. I teraz gdybym mógł poprosić o ostatnie zdjęcie. Oczywiście moim celem w żadnym wypadku nie jest zablokowanie zabudowy na terenach 15, 16, 17, 18 mn. Ta zabudowa tam powinna być, bo my taką wolę w styczniu jako Rada 2008 roku wyraziliśmy, nowelizując studium. Ale w zapisach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wiele mowy o konieczności odtworzenia melioracji istniejących na tym terenie, o konieczności odtworzenia dróg, ale nie ma ani słowa o konieczności odtworzenia zniszczonych przy okazji inwestycji elementów kanalizacji deszczowej. Ja przypomnę, że jednym, a w zasadzie w praktyce na Szczepankowie jedynym istniejącym elementem kanalizacji deszczowej dla zabudowy są rowy przydrożne. I wielokrotnie pani radna była łaskawa zapytać o opinię Rady Osiedla. Tak, wielokrotnie podczas bodajże trzykrotnych konsultacji zarówno mieszkańcy, jak i Rada Osiedla, pan przewodniczący Piotr Kinastowski, zgłaszali wniosek o tym, aby kwestie uregulowań dotyczących kanalizacji deszczowej w tym miejscowym planie zapisać. Niestety te zapisy nie znalazły miejsca i dlatego pozwalam sobie Państwu przedstawić propozycję przyjęcia uwagi numer 12 po to, aby plan uległ w tym zakresie ponownemu wyłożeniu i aby zabezpieczenia dotyczące możliwości utworzenia kanalizacji deszczowej być mogły w tym planie uwzględnione. Jeżeli Państwo, oczywiście nie chcę Państwa zanudzać, ale mogę podać konkretne paragrafy tego projektu MPZP, w których właśnie o melioracji jest mowa wielokrotnie i dużo, a na temat kwestii kanalizacji deszczowej nie jest powiedziane nic, na temat nakazu jej odtworzenia, a nawet są zapisy, które zmniejszają powierzchnię otwartych rowów, które funkcjonują na tym terenie, które to zmniejszenie ewidentnie wpłynie na zmniejszenie możliwości absorpcji wód deszczowych z tego terenu. Także jeszcze raz, tak jak powiedziałem na początku, wnioskuję do Państwa o to, aby przyjąć uwagę numer 12 dotyczącą, nazwijmy to ogólnie, kanalizacji deszczowej, przy czym nie mówimy o podziemnej infrastrukturze kanalizacji deszczowej, tylko w ogóle o zapisach chroniących niżej położone hipsometrycznie tereny przed zalaniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W sprawie tego projektu uchwały chciał też zabrać głos pan Adamczyk, mieszkaniec tamtego terenu, i panu teraz oddaję głos. Jerzy, tak? Czy Janusz? Ja bym poprosił do mikrofonu, bo to jest nagrywane, więc to jest potrzebne. Tak? Tam proszę tylko nacisnąć taki zielony mikrofon. O, jest już chyba włączony mikrofon, tak? Nie. Momencik, zaraz będzie. Teraz jest włączony. A państwa proszę jeszcze raz się zgłosić. Przepraszam.
Ja tylko sprostuję, nie jestem mieszkańcem tego terenu, reprezentuję właścicieli gruntu, panią Smarzak i pana Bielawskiego, których dotyczy ta uwaga numer 12 dotycząca właśnie konieczności wprowadzenia kanalizacji deszczowej, zapisu takiego w planie. Otóż państwo Smarzakowie uważają, że ten zapis spowoduje niemożliwość skonsumowania tego planu, bo skoro nie będzie można, skoro podział tych terenów na działki budowlane będzie uzależniony koniecznością wybudowania kanalizacji deszczowej, w związku z tym nie wiadomo, na czas nieokreślony wstrzyma im wykorzystanie należących do nich terenów. Dlatego też ci państwo, oni zgadzają się z tym i wiedzą, że jest tam problem odprowadzenia wód deszczowych, ale twierdzą, że są to skutki zaniedbań poszczególnych właścicieli poszczególnych nieruchomości, którzy poprzez wjazdy na teren swoich nieruchomości poprzecinali drożność istniejących rowów melioracyjnych. I nie można uzależniać uchwalenia planu od z tego, co ostatnio słyszałem zresztą od pani mecenas, jest to nie bardzo zgodne z prawem. Nie można uzależniać uchwalenia planu od konieczności wybudowania kanalizacji deszczowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Szanowni państwo, ja chciałem tylko przypomnieć, że uwzględnienie tej uwagi by znaczyło, że Rada drugi raz już w tej sprawie zmieniła zdanie, ponieważ na poprzedniej sesji odrzuciliśmy projekt uchwały w sprawie ponowienia procedury planistycznej w zakresie wynikającym z uwzględnienia tej uwagi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie tylko plan jest narażony na unieważnienie przez rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, przy czym akurat w przypadku tego planu Starnowa Podgórnego nie jestem przekonany, że on jest wcześniej, on jest późniejszy niż orzecznictwo sądowo-administracyjne w podobnych sprawach. Natomiast pamiętajmy, że plan może zostać także skutecznie zaskarżony przez właścicieli prywatnych gruntów, gdzie ten plan narusza ich interes prawny, i też taka skarga, jeżeli pozytywnie zostanie rozpatrzona przez sąd administracyjny, skutkuje unieważnieniem pewnych zapisów planu, czyli nie tylko wojewoda niejako pilnuje zgodności z prawem, ale także mają prawo to robić poszczególni właściciele gruntów. I trzecia kwestia, ta uwaga, która jest proponowana do uwzględnienia, ona nie dotyczy odtworzenia rowów melioracyjnych, tylko...
Jeszcze raz włączymy mikrofon panu radnemu. Jest?
Czy może... Ta uwaga dotyczy właśnie nie odtworzenia rowów melioracyjnych, tylko ona dotyczy zakazu zabudowy na pewnych terenach. No i w ten sposób jest poważne podejrzenie, że faktycznie może w ten sposób naruszać interes prawny właścicieli gruntów, którym niejako z jednej strony dopuszczając przeznaczenie mieszkaniowe, odbiera się możliwość tak naprawdę korzystania z tego prawa poprzez wprowadzenie tego w zasadzie jedynego sposobu odprowadzania wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji, która tam w najbliższych latach nie jest planowana. Te kilka wątpliwości, którymi chciałem się podzielić z Radą. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Mam nadzieję, że ta No, szanowni Państwo, ja rozumiem, że ta uwaga skutecznie zablokowałaby możliwość zabudowy mieszkaniowej na tym terenie. I w związku z tym nasz klub będzie głosował przeciwko tej uwadze.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Odpowiadając na Państwa pytania, może od końca, nie, w żaden sposób przyjęcie tej uwagi, po pierwsze, nie uniemożliwia dokonania podziałów geodezyjnych, nie umożliwia zabudowy tego terenu, bo tak stanowić będzie zresztą zgodnie ze znowelizowanym w 2008 roku studium plan. Uzależnia tylko rozpoczęcie robót, nie uzyskania pozwoleń na budowę, tylko robót budowlanych od tego, aby rozpoczęły się na Szczepankowie prace dotyczące kanalizacji deszczowej. A w jakiej formie owa kanalizacja deszczowa miałaby być odtworzona czy zrobiona, to właśnie ustalone być powinno podczas drugiego wyłożenia. Także jeszcze raz, co do tego terenu, to w żaden sposób nie ogranicza możliwości zabudowy i dokonywania podziałów geodezyjnych, bo bezpośrednio po opublikowaniu przez wojewodę w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego plan staje się prawomocny i dokonywać podziałów geodezyjnych można. Natomiast czy to ma być kanalizacja i jaka to ma być kanalizacja, to powinno ustalone być właśnie w ramach drugiego wyłożenia dotyczącego konieczności zagospodarowania wód deszczowych z tego terenu. Ja przypomnę Państwu, że kiedy 6 grudnia tym zajmowaliśmy się, ja przedstawiałem, no mogę Państwu też raz dzisiaj przedstawiać, jeśli chcecie, ale opinie, znaczy wyciągi z opinii przygotowanej przez Wydział Rolnictwa oraz zapisy pochodzące bezpośrednio z prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, prognozy, która była przygotowana w ramach miejskiej pracowni, czy tam na zlecenie, przepraszam, w miejskiej pracowni, ale w ramach procedury uchwalania tego MPZP. I tam jest wyraźnie napisane, że grunty na terenie Szczepankowa, te gliniaste grunty, uniemożliwiają zagospodarowanie wody opadowej z dachów na terenie własnej posesji. I niezbędne jest stworzenie kanalizacji deszczowej albo odtworzenie tej infrastruktury, która istnieje. Są, tak jak Pan tutaj słusznie pełnomocnik zauważył, ta infrastruktura bardzo często przez właścicieli nieruchomości już zabudowanych jest poprzerywana, a w planie, pomimo że w stosunku do sieci melioracyjnej takie zapisy są, w stosunku do tej sieci żadnych zapisów nie ma. I dlatego wnioskuję o to, aby takie zapisy w ostatecznie uchwalonym planie, zapisy dotyczące konieczności odtworzenia powierzchniowej kanalizacji deszczowej się znalazły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Beata Urbańska.
Ja to wszystko rozumiem, tylko oznacza to tyle, że dzisiaj będziemy karali mieszkańców, którzy chcą budować domy, za wieloletnie zaniedbanie miasta. Tak? Bo to nie jest wina mieszkańców, że dzisiaj tej kanalizacji od wielu lat jej tam nie ma. Mieszkańcy się tego od lat domagają. I może powinniśmy się skoncentrować na tym, a nie na blokowaniu kolejnych domów.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Przepraszam, jeszcze raz powtórzę. W żaden sposób nie blokuje to możliwości zabudowy domów. Co do zaniedbań miasta, jeszcze raz powtarzam. W trakcie prawie dwuletniej procedury uchwalania planu wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych dotyczyły owej kanalizacji deszczowej i uwzględnione w planie nie zostały. Stąd mój wniosek, aby doprowadzić do sytuacji, gdzie w drugim wyłożeniu te wnioski, które w ramach drugiego wyłożenia złożone będą, mogły być, przepraszam za tą skomplikowaną strukturę mojej wypowiedzi, aby te wnioski po prostu uwzględnić i zabezpieczyć niżej położone tereny przed zalewaniem wodą deszczową, która nie tylko, ale również z tego terenu, który chcemy uaktywnić mieszkaniowo i zabudować, pochodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja proszę pana radnego jeszcze o uzupełnienie pisemnej formy tego wniosku do przegłosowania, bo jego nie mam. Nie ma dalszych głosów w dyskusji, w związku z tym poddam pod głosowanie wniosek pana radnego o uwzględnienie uwagi numer 12, tak? Czy jeszcze w sprawie tego wniosku ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc głosujemy. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem?